i zmienimy temat. Do zmian tematów i do tempa w Porankach Wnet państwo są przyzwyczajeni. Grzegorz Strzemecki, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, jest gościem Poranka Wnet. Zapraszam bliżej do mikrofonu. Mikrofon trzeba, bo będziemy rozmawiać o rzeczach ważnych. 7 procesów ma Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, procesów, które wytoczył kto? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Wytoczyły nam te procesy 3 organizacje i 4 osoby. Pierwszą osobą, z którą proces mamy jutro, to jest pani profesor Małgorzata Fuszara. Proces jest precedensowy albo też bezprecedensowy, ponieważ jest to pierwszy proces według naszej wiedzy wytoczony rodzicom za obronę dzieci i za próbę budowania rodzicielskiej solidarności w tej obronie dzieci, ponieważ głównym powodem procesu jest list, który wysłaliśmy na początku roku szkolnego na przełomie sierpnia i września 2016 roku. W tym liście ostrzegaliśmy przed niebezpieczeństwami edukacji rzekomo antydyskryminacyjnej. Podkreślam to słowo rzekomo, ponieważ ta nazwa tak naprawdę jest tym, co powoduje poparcie i usypia ludzi wobec tej polityki, która tak naprawdę jest niszczącą. To trzeba widzieć od razu w konglomeracie z tą tak zwaną progresywną czy permisywną edukacją seksualną. W każdym razie, dlaczego ten list był taki ważny? Ponieważ ten list, to były 2 kartki papieru A4, bardzo gęsto zapisane informacjami udokumentowanymi, rzeczowy list i zawierał ostrzeżenie przed tą polityką i został rozesłany w tej papierowej formie do 20 tysięcy szkół, więc to było poważne przedsięwzięcie. Sponsor musiał wydać sporo pieniędzy, jak można się domyślać, i podejrzewam, że bardzo zabolał, bo tam, gdzie ten list został przeczytany, prawdopodobnie edukatorzy, czy tak zwani edukatorzy, mogli mieć kłopot z wejściem do szkoły, no bo po prostu ileś szkół, ileś dyrektorów, rad rodziców mogło być zrażonych. Bo żeby być tutaj konkretnym, list był adresowany nie ogólnie tylko do szkoły, ale także do dyrekcji, do nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego i rady rodziców.
I ten list panią Fuszarę zmotywował do tego, żeby pójść do sądu. I jak ten wniosek sądowy brzmi, ten akt oskarżenia?
Pani Fuszara twierdzi, że naruszyliśmy jej dobra osobowe. Że krytykując zjawisko w postaci tej edukacji, właściwie powiedziałem w cudzysłowie edukacji rzekomo antydyskryminacyjnej, naruszyliśmy jej dobra osobowe, ponieważ ona się tym też zajmuje, w ogóle sprawami równości. Przypominam, że była też pełnomocnikiem do spraw tak zwanego równego traktowania w rządzie PO-PSL, poprzedniej koalicji rządzącej do 2015 roku.
Ale w jaki sposób te jej dobra osobowe tak jest napisane? To jest prywatny pozew pani Małgorzaty Fuszary?
Tak. No, tak jak mówię, ona jest jedną z 7 podmiotów, to może wymienię jeszcze te podmioty wszystkie. To jest, jeśli chodzi o osoby, to jest pan Jan Świerszcz, gej, edukator antydyskryminacyjny, pani Małgorzata Konarzewska, lesbijka i edukatorka antydyskryminacyjna, pani Agnieszka Kozakoszczak, która jest po prostu edukatorką antydyskryminacyjną, nic nie wie o jej osobistych sprawach, oraz 3 organizacje. Kampania Przeciw Homofobii, czyli główna organizacja LGBT, czy LGBTyków, jak je lubię spolszczać, żeby to łatwiej się nie łamało się języka na tym. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, przepraszam, i Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej. Jak wiemy, różnorodność to drugie słowo, klucz równoważne równości.
Czy i te wszystkie organizacje i osoby wytoczyły panu i Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych proces, czy to jest 7 procesów?
7 osobnych procesów.
Czyli 7 składów sędziowskich będzie się pochylać nad tym samym problemem w różnym czasie i będzie pan przed siedmioma sędziami zeznawał i w 7 miejscach będzie pan musiał wysłuchiwać i używać tych samych argumentów?
Do tego się to sprowadza, tak.
Czyli musi pan mieć dużo czasu i sądy muszą mieć dużo czasu, ale zresztą pewno sądy nie mogły postąpić inaczej, skoro było 7 różnych pozwów.
Zgadza się. No i jest to ewidentne, w naszej opinii jest to próba, mówiąc potocznie, wykończenia naszego stowarzyszenia za to, że odważyliśmy się psuć szyki bojownikom równości, w cudzysłowie. I tym bardziej, że tam są jeszcze żądania finansowe, które są jawne i ukryte, znaczy nie ukryte. No jakby po pierwsze to są zadośćuczynienia, które w sumie składają się na kwotę 29 tysięcy złotych. Tak naprawdę nasze stowarzyszenie, można powiedzieć, przeczołguje się finansowo z około wydatkami 30 tysięcy rocznie, czyli to jest nasz roczny budżet praktycznie. Na dodatek jest jeszcze żądanie opublikowania, nazwijmy to potocznie, odszczekania w analogicznym liście, więc można sobie wyobrazić koszt, przy czym żądanie jest znacznie poważniejsze, ponieważ nasze listy były, jeśli dobrze pamiętam, listami zwykłymi, a my mamy odszczekać to w 20 tysiącach, rozumiem, listów poleconych ze zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Nie sprawdzałem w cenniku, ile to kosztuje, ale wyobrażam sobie, że to kilka razy droższe.
A czy jest jakiś argument? Jest jakiś argument, który szczególnie uderzył te grupy, panią Małgorzatę Fuszarę i te wszystkie instytucje antydyskryminacyjne, które pozwały pana?
Generalnie chodzi, jakby teraz można sprecyzować, co zarzucamy tej edukacji. Po pierwsze zarzucamy to, że ona jest demoralizująca i nakierowana na niszczenie tożsamości, osobowości młodych ludzi.
I rodziny.
Rozchwianie i rodziny też.
Jutro, tak patrząc na zegarek, podsumujemy naszą rozmowę może z twierdzeniem takim, że co? Jutro zaczyna się pierwszy proces.
Tak, dla ścisłości był pierwszy proces, ale takie techniczne spotkanie z panem Janem Świerszczem w lecie. Ono się skończyło próbą mediacji. Te mediacje kilka razy się spotkaliśmy, ale spełzły na niczym. I teraz zaczyna się proces pierwszy taki faktycznie, że tak powiem, już w którym oczekujemy, że rzeczywiście coś się będzie działo. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy sędzia będzie chciała to zamknąć jedną sprawą, czy trudno mi powiedzieć, ale to już nie uszczędzajmy faktów.
Ten proces jest gdzie?
Proces jest w Alei Solidarności, w gmachu sądów. Jutro o 9:30 w sali 592. Korytarz J, piętro piątre, jeśli ktoś ze słuchaczy Radia Wnet chciałby być naszą życzliwą publicznością, to zapraszamy, bo to jest proces, który naprawdę powinien nas wszystkich obchodzić. To tak jak powiedziałem, to jest pierwszy proces, atak na rodziców za obronę dzieci. Przed demoralizacją, bo trzeba powiedzieć, że dlaczego zarzucamy demoralizujące, bo to jest rozpowszechnianie orgiastycznej i perwersyjnej obyczajowości LGBTQ, o której sami oni piszą i my to w tym liście udokumentowaliśmy, że to nie są nasze wizje, tylko to sami się tak przedstawiają, choć może nie robią tego publicznie. Mogę tylko dać jedno zdanie, że pan Jacek Kochanowski, główny, można powiedzieć, ideolog tego ruchu w Polsce, pisze wprost o wypreparowanym wizerunku osób nieheteronormatywnych, który w rzeczywistości, ten wizerunek jest w mediach, który w rzeczywistości wygląda inaczej i można w jego książkach o tym przeczytać. I jest to widok naprawdę niezachęcający rodziców.
Grzegorz Strzemecki był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Stowarzyszenie dziękuję Rodzin bardzo. Wielodzietnych. Ile dzieci pan ma?
Jestem ojcem 7 dzieci.
Gratulacje. Godzina 8.
Dziękuję, do widzenia.
I zaglądamy do Rzeczpospolitej z swoją drogą. 7 pączków dla każdego dziecka plus żona, 8 plus najbliżsi przyjaciele tych pączków. Nasz gość będzie musiał wiele kupić, a my nie musimy wiele zrobić, żeby dodzwonić się do Ryszarda Czarneckiego, który jest w Brukseli i trzyma rękę na pulsie polityki. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry, witam pana serdecznie. Podrażam z Brukseli, gdzie za 6 godzin do budynku Justus Lipsius zaczną przybywać przywódcy 27, już nie 28, pierwszy szczyt Wielkiej Brytanii, krajów Unii Europejskiej, którzy mają dzisiaj decydować o budżecie unijnym na kolejne 7 lat.
Przywódcy przewodzą, będą decydować, będą rozmawiać, bo wokół budżetu toczy się duża gra, kilka podmiotów, znaczy tak, poza państwami narodowymi uczestniczy w tej grze Komisja Europejska, Parlament Europejski, przewodniczący Rady Europy. To są wszystko podmioty uczestniczące. I co tam się dzieje?
Tradycyjnie największego węża w kieszeni ma Rada Europejska właśnie i Komisja też. Najbardziej hojny jest Parlament Europejski, który, jak wiadomo, w wielu sprawach jego większość jest krytyczna wobec Polski, ale akurat w tej sprawie jest naszym sojusznikiem, bo chce jak największego budżetu unijnego, a im większy unijny budżet, tym większe pieniądze dla Polski. Wiadomo, że na pewno nie otrzymamy tych 83 miliardów euro, jak to jest w obecnej perspektywie 7-letniej, czyli budżecie 7-letnim unijnym na lata 2014-2020. Komisja Europejska zaproponowała, jeszcze ta stara Komisja Junckera z poparciem pani komisarz Bieńkowskiej, zaproponowała dla Polski 64 miliardy euro. To od razu wyjaśnię, bo pojawiły się informacje także w polskich mediach, to z opozycji również przedstawiają, że jakoby Polska i Węgry miały być ukarane za to, że idziemy własną drogą. Nie chcemy się we wszystkim słuchać w Brukseli. To kompletna bzdura, bo na przykład w sensie procentowym według tego projektu budżetu Komisji Europejskiej więcej traci Malta czy Czechy, czy na pani Jourovej. Więc to nie jest tak, że polskie węgry są karane. Następuje przesunięcie środków z Europy Środkowo-Wschodniej, naszego regionu, do Europy Południowej. Do krajów takich jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja. I te kraje oczywiście są mniej zamożne niż kraje Europy Zachodniej, Północnej, typu Niemcy, Holandia, Szwecja, Austria i tak dalej, ale są jednak poza Grecją bardziej zamożne niż kraje naszego regionu. To nie jest sprawiedliwe, ale to jest faktem. Według mojej propozycji szefa Komisji, szefa Rady Europejskiej, byłego premiera Belgii Charles Michela, Polska ma jednak otrzymać więcej, nie 64, tylko 66 miliardów euro. No ale ja jestem optymistą, myślę, że tych środków będzie jeszcze więcej. No, generalnie filozofia się nie zmieni. Niemcy będą dalej wpłacać 6 razy więcej pieniędzy niż Polska. W tej chwili składka Polski wynosi 4,5 miliarda euro, składka Niemiec 26,5 miliarda, ale nasza składka wzrośnie za 7 lat do 6 miliardów 170 milionów euro. A Niemcy według specjalnego opracowania Komisji Europejskiej, na tym już kończę, z faktu jednolitego rynku i tak rok w rok zarabiają ponad 200 miliardów euro.
Zarabiają na czym?
No, na funkcjonowaniu jednolitego rynku, na tym, że Unia istnieje, tak to już bardzo skrótem należy powiedzieć, bo oczywiście możemy się ekscytować, że składka Niemiec jest tak wysoka, jak powiedziałem, najwyższa ze wszystkich krajów, 26,5 miliarda, składka Polski 4,5 miliarda, jesteśmy na 6. miejscu, przed nami składki większe mają Niemcy, oczywiście Francja, Włoch, Hiszpania i Holandia. Jedyny kraj od nas mniejszy w sensie demograficznym, który ma składkę większą. No ale Niemcy dają owszem składkę, ale potem to zresztą uczciwie przyznaje Komisja Europejska. Niemieckie firmy często wygrywają przetargi w różnych krajach na realizację projektów za unijne pieniądze. A to jest też trochę randka w ciemno, bo są takie dwa instrumenty finansowe w Unii w tym nowym projekcie budżetu, gdzie tak naprawdę nie wiemy do kogo, do jakiego kraju te pieniądze pójdą. Konkretnie jest to fundusz na badania naukowe. Tutaj prawdopodobnie będą to głównie pieniądze będą szły do krajów starej Unii, krajów najbogatszych, które generują takie projekty właśnie w obszarze zdolności naukowym najlepsze. I Europejski Fundusz Obronny, nowa rzecz, gdzie też spodziewana jest sytuacja, gdzie szczególnie francuski i niemiecki przemysł obronny będzie na tym zyskiwać. Także jak widać, te duże kraje, te największe, stare kraje w tej starej Unii dużo dają, najwięcej dają, ale też później zwrot mają całkiem spory.
A może pan wie, kiedy będą wybory we Włoszech?
Wybory we Włoszech?
Czy jeszcze w tym...
Kiedy będą wybory we Włoszech?
Czy jeszcze w tym roku, czy w przyszłym? Dobrze, będziemy...
No w tym sensie, co do spekulacji, tak powiem, w interesie... nie mam szalonej kuli przed sobą. W interesie lidera opozycji, Salviniego, są, żeby było jak najszybciej, ale w interesie partii, które tracą na tym, że mają chwilową większość w Camera dei Deputati, czyli większość włoskiego parlamentu, który decyduje o tym, co formuje rząd, to jest, żeby jednak trwać w tym rządzie, bo wiadomo, czy Salvini wtedy całkiem władzy nie przejmie. A tak na marginesie, do niedawna premier Włoch, pan Gentiloni, teraz jest komisarzem reprezentuje Włochy, reprezentuje Italię w Komisji Europejskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję za fakt zaproszenia do prestiżowego Radia Wnet.
Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości o szczycie Unii Europejskiej, który już za kilka godzin rozpocznie się w Brukseli. 8:09 na zegarze, mamy jeszcze 2 minuty. Tłusty czwartek dzisiaj w Warszawie, 4 stopnie Celsjusza. W Krakowie 5, ale odczuwalna -1, więc w Krakowie proszę, żeby wszyscy ubrali się w czapki, żeby nie było zimno i założyli szaliki. Grodzki wyrwał pieniądze od umierającej. Tytuł dramatyczny, Gazeta Polska codziennie. Za zabieg żony Grodzki chciał 15 tysięcy złotych. Powiedziałem, że tyle nie mam i dałem 4 albo 5 tysięcy złotych profesorowi, mówi pan Jacek, marynarz ze Szczecina, którego żona w 2011 roku trafiła do szpitala Szczecin z Dunowo. Kilka miesięcy po zabiegu kobieta zmarła, jak wczoraj pisaliśmy, do redakcji Gazety Polskiej dotarła gruba koperta od reprezentantów Tomasza Grodzkiego, w której znalazł się pozew za ujawnianie informacji w sprawie przyjmowania pieniędzy od różnych ludzi przez obecnego marszałka Senatu. W Gazecie Polskiej codziennie informacje o pracowitym poranku agentów CBA i agent Tomasz i prezes Najwyższej Izby Kontroli. Może naruszono immunitet prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Pewno będzie badać to specjalna komisja, ale to wszystko się... Nie, to tak w cudzysłowie powiedziałem, pewno będzie badać specjalna komisja. Tak dla śmiechu to powiedziałem, bo specjalne komisje lubią rozmaite rzeczy badać i rozmaite rzeczy do rozmaitych rzeczy są powoływane i potem często nie wiadomo, kiedy taka specjalna komisja kończy swoje działania i czym kończą się te działania. Często nie wiemy, ale to wszystko zdarzyło się w dniu, w którym Andrzej Duda prezentował swój sztab wyborczy. Czy jedno z drugim ma coś wspólnego? Czy tak się nałożyły na siebie te dwa zdarzenia, ale na pewno dodały radości dziennikarzom Gazety Wyborczej, bo mogła napisać, jak na Sycylii. Porachunki w państwie PiS, zatrzymanie agenta Tomka i trwające od 6 rano rewizje w mieszkaniach prezesa NIK i jego rodziny, służby i prokuratura uderzają w ludzi PiS, którzy dziś są groźni dla władzy. Więc to jest tytuł z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Dlaczego tak źle leczymy raka? To też jest taka informacja, taki widać, że dobry wyborczy temat, czyli rak kontra telewizja i pieniądze na telewizję publiczną. Dziennik Gazeta Prawna, PiS w sprawie versus Banaś, a więc wojna. Tak Gazeta Prawna zatytułowało to, co działo się wczoraj w spokojniej w gazecie Rzeczpospolita. Tutaj Bruksela odpuszcza na pierwszej stronie tytuł. O tym rozmawialiśmy z Ryszardem Czarneckim, a z Gazety Polskiej Codziennie jeszcze jedna informacja. Orban oskarża Tuska o to, że Tusk wykorzystuje ludowców europejskich do gier wewnątrz Polski. Tak to się wszystko dzieje. Na zegarze godzina 8:12. 8:12. Godzina 8:12.